Ja przyszedł tam kilka takich notatek, bo tak z pamięci mogłem to nie polapać, nie powiązać, a chcę o tym wspomnieć. Potem będzie parę dość ciekawych takich spraw działalności Bożej, ale będzie taki moment, że też będzie działalność obca. A ja jakoś tak to rozmyślałem w sercu swoim, że należy to wspomnieć, bo to jest na dzień dzisiejszy. Coraz tego to więcej i nieraz jest bardzo trudno poznać, co jest pszenica, a co jest konkur. Prawdopodobnie konkur i pszenicy poznaje się dopiero jak wyrośnie. A jak jest mały, to tam niedużo to widać, wszystko zielone. Uważam, że takie trochę ciekawe dzisiaj będzie. Ale troszkę przeczytam. Bo chodzi mi o niektóre takie punkty, które mogę nie pamiętać. W ubiegłą niedzielę mówiłem o dwóch konferencjach Domu Kultury przy ulicy Lińskiego. O drugiej powiedziałem bardzo mało, a więc zechcę dziś pod koniec do niej wrócić. A teraz przypominam, co mówiłem, że 10 lat nie wolno mnie było wyjeżdżać za granicę, a więc termin skończył się. Ja otrzymałem paszport. I odwiedziłem kilka zachodnich krajów. Niemcy zachodnie, Francji, Belgii, Luksemburg, Portugalii, Stany Zjednoczone. W sumie przez cały czas, przez życie odwiedziłem 24 kraje. Wtedy zrozumiałem, że wypełnia się proroctwo mówione do mnie 62 lata do tyłu, że moja praca za granicą i będę za granicami. Nawet Bóg żony mi dał taką, której rodzice byli w Polsce, żebym mógł wyjechać z Związku Radzieckiego do Polski. I dlatego jestem dziś razem z wami. Powiedzcie, dobrze to jest, czy źle? Dobrze? Jak dobrze, to słuchajcie dalej. Tu będzie kilka notatek. Między pierwszą a drugą międzynarodową konferencją w Legnicy w Domu Kultury przy ulicy Leńskiego otrzymałem zaproszenie do Stanów Zjednoczonych. Ja i Daszkiewicz Stanisław, pastor zboru w Nowej Soli. Złożyliśmy dokumenta w jednym dniu i oba otrzymaliśmy wizę na 6 miesięcy pobytu w Stanach Zjednoczonych. Wykupiliśmy bilety, przylecieliśmy do San Francisco, stan Kalifornia. Kto mi wodę przyniesie? No i jesteśmy na punkcie emigracyjnym. Daszkiewicza przyjęli pierwszego, zatwierdzili mu wizy na pół roku. Oficer złożył mu życzenie owocnej pracy w Ewangelii jako pastorowi. Ponieważ myśmy mieli takie zaproszenie, jeden i drugi, że jeden pastor i drugi pastor, i tam byliśmy zaproszeni dla ewangelizacji. Ten sam oficer popatrzył w moje dokumenta i mówi: o, pastor, nam takich trzeba. U nas jest trochę rozluźnienie między młodymi ludźmi, a naszym pastorom trzeba pomóc. I mówi do mnie, ponieważ ten oficer, co nas przyjmował, umiał troszkę mówić po polsku. I on tak mówił po polsku, że można było dosyć dla niego zrozumieć. I on tak do mnie mówi. Michał, a tobie ta wiza nie za krótka na pół roku? Ja odpowiadam, jak możesz, to daj mi dłuższą. Oficer odpowiada, ja dam ci na rok. I dał mi wizę na rok. Ciekawe to było, a czemu? Na razie nic nie było wiadomo. Wiza była podana z konsulatu w Poznaniu na pół roku. Tym jakaś myśl przyszła i dał mi wizę na rok. Co było rzadkością. Dziękuję. Z Daszkiewiczem odwiedziliśmy dość dużo zborów na brzegu zachodnim, czyli Kalifornia, Oregon, Seattle, to są Stany. Odwiedzaliśmy zbory słowiańskie. Wejścia do zborów amerykańskich nie mieliśmy jako kaznodzieje. Ale jak byliśmy w Oregonie, w zborze słowiańskim, zostałem zaproszony do zboru amerykańskiego, do pastora Schlegela. O, te starzy wierzący sobie przypominają, go on tu był. Zbór to duży, termin wydłużony. Także jeśli bym nie miał wizy na rok, to bym z tego zaproszenia nie skorzystał. Tu zrozumiałem, dlaczego mi ten oficer dał wizy na rok. Ono robi się nieraz coś takiego, że wydaje się, że to zbieg okoliczności. Żebym mógł wyjechać z Polski, to wziął taką żonę, która miała rodzice w Polsce i nas ściągali z Związku Radzieckiego do Polski. Żeby móc skorzystać z zaproszenia do amerykańskich zborów, to ten mi podał znowu wizę na cały rok, o co wcale go nie prosiłem, a miałem tylko na pół. I to tak się czasem wydaje, że to zbieg okoliczności, a to coś robi nieraz sam Pan Bóg. Także jeśli nie miałbym wizy na rok, to bym z tego zaproszenia nie skorzystał. Wtedy zrozumiałem czemu. Na punkcie migracyjnym dali mi wizę na rok. Daszkiewicz pojechał do domu, skończyła się wiza. A ja zostałem w okolicach New Jersey, Nowego Jorku, Massachusetts, Stany Kennedy'ego, więcej w tą stronę do Kanady. Najdłużej byłem w Westfield, tam gdzie jest pastor Czerniejewski. To małżeństwo ponad miarę mną się interesowali i umożliwili mi wszędzie być, gdzie mi było trzeba. Niech ich Bóg błogosławi i ich dzieci i całą ich duchową pracę. U nich mieszkałem. Za nich dziękuję Bogu. Wiele mi pomogli. To znaczy, wszędzie, gdzie mi trzeba było, umożliwili transport, przytłumaczyli. A nawet był taki moment, że gdzie co robiłem, fizycznie też mi pomogli w tej pracy. Z Czerniejewskim Waldkiem odwiedzaliśmy niektóre zbory amerykańskie i jeśli było potrzeba, on mnie tłumaczył. A teraz zacznę już opowiadać. Takich przyjacielów za granicą to bardzo dobrze, jak się spotka. Ja może nieraz zauważacie, że jak jest ktoś u nas za granicę, a zwłaszcza nieznany, to Roman czy ja, my się bardzo tymi ludźmi interesujemy. Z tego powodu, że same bywamy za granicą i wiemy, jak jest potrzeba osoby tego kraju, w którym jest się, ażeby mogła pomóc. Przepraszam. Tak jak obejrzeliśmy te niemieckie zbory, każdy ten amerykański, każdy jeden nie będę wspominał, ale wspomnę te zbory, które są potrzebne. W wielu zborach żeśmy byli i pewnego czasu słyszymy ogłoszenie przez radio, opisane w gazecie, że będzie ewangelizacja w szkole średniej i będzie tą ewangelizację prowadziła pewna ewangelistka, misjonarz, ona. No i są zapraszane ludzie. W zasadzie mnie było dojechać do trzeciego stanu. Przyjechać dwa, w trzecim dopiero. Ale na szczęście to się ukazało, że te stany nieduże, bo niektóre stany są bardzo duże, to te trzy stany nie dałby rady pojechać i wrócić, żeby ktoś do roboty rano poszedł. Ale to były nieduże. Waldek Czerniejewski nie miał jak, ale w domu modlitwy tam mieszkali ludzie, dzieci pierwszej emigracji. Oni się porodzili już w Stanach Zjednoczonych, ale ponieważ rodzice mówili po rusku i te dzieci umieli po rusku mówić, no tak 80% rozumieli wszystko. I taki pewien John, przetłumaczony no, na nasz język, i Jan, po prostu ofiarował się ze mną pojechać na tą ewangelizację. Ja koniecznie chciałem pojechać na tą ewangelizację. I on mówi, dobrze, do rana wrócimy. Także jemu przez całą noc tam i z powrotem i zdążył na rano na pracę. Pojechaliśmy na tą ewangelizację. Więc na tej ewangelizacji mieściło się gdzieś tam 1300 osób, bo tyle było miejsc do siedzenia. No i byli tam jeszcze też miejsca do stania, troszkę miejsca było. I myśmy weszli, już ludzie się zeszli, dosyć ludzi było, jeszcze nie wszystkie. No ja jak wszedł, tak z boku tam było tak troszkę podwyższenie, tak coś podobne, jakby to u nas, ale takie nieduże. No jak zobaczyli, że przyszedł starszy człowiek, a ja już byłem dosyć siwy, więcej jak Roman w tej chwili, troszkę mniej jak teraz. To więc odstąpili mi krzesło, ja sobie usiadł na to krzesło i ten tłumacz koło mnie też, wprawdzie on już stał, potem mu podano jakieś siedzenie. No i zaczęli tam kilka osób śpiewać. Naraz wychodzi ta ewangelistka. Wyszła kobieta, wysoka, taka może jak nasza siostra Alina, wciąż w oczach, wizją. Przepięknie ubrana. Ja tak mówię, jak patrzyłem i jak śledziłem. Suknia brązowa, dwuczęściowa, brąz ciemny. Na wszystko zwracałem uwagę. Piękną obróbką białą, pantofle na wysokim obsesi, nie szpilki, ale na wysokim, suknia do kostek, jako kobieta przystojna i trzy róże wpięte w głowę. Róże burdowy. I o dziw, że mówią ten mój tłumacz i inni mówili, bo ją przez telewizję nieraz i nie dwa widzieli, że kiedy ona występuje, zawsze z tymi różami występuje. No nie było komu się to zapytać i kto by się tam dopytał. Wyszła na podwyższenie. I kiedy tak na nią popatrzyłem, ja jako człowiek z Europy Wschodniej, po prostu stworzyłem w sobie taki jakiś niesmak i tak się patrzę na nią. Ona mikrofon przewodowy odstawiła, wzięła swój mikrofon na baterii bezprzewodowy i zaczyna mówić. Przywitała ludzi, zaczyna mówić. Powiedziała świadectwo, z jakiego domu pochodzi. Z domu biednego. Ojciec alkoholikiem, mamy bił. No jak to wszystko opowiadała, no było to takie ciekawe do słuchania. Nawet w niektórych przypadkach przykre. No ale to się dzieje. Dzieje się to na świecie. Potem zaczęła śpiewać. Śpiewała pięknie. Przy tym, tak jak mówili, do śpiewu była, na pewno jeszcze jest, jak żyje, a powinna żyć, bo mieści się w latach moich dzieci. No, bo wtedy gdzieś tak wyglądała na 32, 5 lat, raz, drugi raz. Tu tam Amerykanek dużo pozna, ile ona ma lat. No, ale tak nie wyglądało. Wydawali oni świadectwo, że ona układa w myślach pieśń, nadaje melodię i śpiewa. Także jeśli ją tej pieśni nie zapisze magnetofon, to ona sama nie potrafi ją drugi raz przyśpiewać. Bardzo utalentowana. No ale ja to mówię z tego, co słyszałem. Potem zaczęła miała Biblię, zaczęła mówić kazani, coś tam mówić. Mi się to zrobiło tak niesmak, dlatego że tam już poszła taka po troszeczki nauka, o której Paweł mówi, że no, niewiasta powinna się powstrzymać. No ale zaczęła dalej mówić. I mnie stworzyło się, jak już wspomniałem, we mnie taka niechęć. Sprzeciwiłem się. I już nie miałem ochoty ją słuchać, a przyjechałem tak daleko. I tak się zastanawiam, po co ja tu jechał? Ale kiedy pomyślałem, po co ja tu jechał, to sam sobie dałem odpowiedź, że ja przyjechałem, chciałem zobaczyć i posłuchać, coś się dowiedzieć, wiedzieć, jak to kobiety ewangelizują, a ja usiodłem i sam w sobie stworzyłem sobie tamę, i jeszcze nic nie wiem i przecież kobiecie mam całą kupę wszystkiego, a przecież jeszcze nic nie wiem. Nic wiem, jeszcze konkretnie nie słyszałem. A więc jeśli ja stworzyłem taką tamę, to ja jej nic nie zrozumiem i z tym do domu pojadę. I więc zrozumiałem, że ja zrobiłem źle. I wiecie, zacząłem się modlić. Pan Bóg dał pomóc, dał rozum. I zacząłem się modlić za nią. Kiedy zacząłem się za nią modlić, za sobą, za nią, to mi się tak zrobiło żal tej kobiety, że no niestety rozpłakałem się siedzący na krześle. A w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś płacze, to pół zboru go będzie widzieć. Płacz należy do rzadkości, a jeszcze mężczyzna. No, ale wszyscy mieli nadzieję, że jest silna ewangelistka i wszystko będzie rozwiązane. Zaczęła ta kobieta mówić kazani, przemawiać. Tak jak mnie tłumaczono, to mówiła tak jak przeciętny kaznodzieja mówi, może nawet niżej. No ale ja wziąłem pod uwagę, że ten człowiek mógł mi nie przekazać tak wszystko dokładnie, jak ona mówiła, bo on też miał z niejakimi słowami trochę problem. To jeszcze tak dużo dla mnie nie było. Potem zaczęła pobudzać do modlitwy. Ja widzę, jedna dziewczyna na wózku inwalidzkim, drugą podwieźli na wózku ewangelickim, chcę powiedzieć. No, inwalidzkim i tego. Ja tak myślę, no, jeśli z tymi dziewczynami coś się stanie, no to ja będę przekonany i będę miał dosyć dobre świadectwo. Ale już nie mam tego ciężaru, już nie mam nic przeciwko niej. Po prostu staram się być w modlitwie cały czas z Bogiem i to wszystko obserwuję, a ten siedzi i mi tłumaczy. Na bieżąco mi mówi. No i doszło do tego, Żona wszystko opowiedziała, kazanie powiedziała, jakie miała przygotowane. Zrobiła odezwę do narodu. No i poprosiła, kto chce, żeby się pomodlić, może wyjść. To podwyższenie tam było dość wysokie, gdzieś tego tak było, wysoko było. Ale po prostu naprzód wyszedł rząd ludzi. Ile ich tam mogło być, nie wiem. W rzędzie stało 24 krzeseł. No i po bokach było przejście jeszcze. Także tam około 30 ludzi mogło być. I tak jak machnęła rękami, tak cały rząd leży. Tak. Tak i położone wszystko. A ja bym to zobaczył. Dopiero mi się po prostu to jakby reflektory zaświecili na tą całą sprawę. No ale nic, spokojniutko dalej. Ktoś chce stanąć, a ona tylko ręką mach, a ten z powrotem. Drugi raz chce stanąć, znaczy, a ona ręką mach, a on leży z powrotem. Za chwilę czasu pozwoliła stanąć, zeszła z tego podwyższenia i idzie do tego wózka. Ten wózek jeden tu, a drugi tak jakby tu stoją. Podeszła, pomodliła się, no i kazała wstanąć. Tej, no ja bym powiedział, sparaliżowanej dziewczyni. No chciała jej pomóc, tak wzięła za pod ręki i postawiła ją na nogi. Ja staram się naprawdę mówić tak szczerze, żeby mi za to Bóg nie sądził. Pilnuję się, co mówię. Podniosła. Znajomi powiedzieli, że ona w życiu jeszcze tak podniesiona nie była. Ale jak ta jej puściła, tak ta jej spadła z powrotem. No i jej tam powiedziała, tak jak mi tłumaczono, że od dziś zaraz to ci będzie lepiej. No i na czym się zakończyło w jej życiu, to ja nie wiem. Myśmy poszli, ona pojechała, podeszła do drugiej, to samo, nie stało się nic. Tą drugiej, tą drugą, tą na nogi nie dała rady postawić. Ta była tak usztywniona. No, tam się bardzo popłakał, bo mi było bardzo szkoda. Tej dziewczyna jeszcze była młoda. Jak się tymi oczkami patrzyła, tak chciała być zdrowa. Wyobraźmy sobie, jak tak człowiek wtożsami się w to położenie. Było bardzo przykre. No i ona wtedy zwróciła się do wszystkich, ponieważ jak na tych krzesłach, gdzie 1300 krzeseł stało, a było trochę więcej ludzi. No, wszyscy chcieli, żeby ona się pomodliła. No i wszyscy chcieli, no, ponieważ przyjęto to za boską moc, żeby od tej siły się aż na ziemi powalili. To było widać. I w ogóle Amerykanie są bardzo ciekawi, bardzo łatwo wierni i bardzo ciekawi. I ona mówi tak, że to będzie bardzo długo, jak wy zechcecie wszystkie do mnie podejść, dlatego że ta wymiana musi następować. Przyjdzie jeden rząd, musi odejść, przyjdzie drugi rząd, musi odejść i to będzie bardzo długo. I ona rządzi, żeby dosunięto krzesła dwa rzędy do kupy, zrobić taką uliczkę i ona postara się przejść po wszystkich rzędach. No jakoś tak zrobili, tam jeszcze był balkon, a na balkon powiedziała też, że wyjdzie. Ja byłem w 16 rzędzie, to tak pamiętam, bo policzyłem sobie, ile rzędów jest od przodu. Bo z tym swoim tłumaczem poszedłem tam w rząd. Już po prostu, ja tak powiem swoim słowem, już byłem w domu. Już byłem w domu. Po prawie do tych pór jeszcze nie bardzo byłem w domu. Bałem się przesady swojej, ale wtedy już byłem w domu. I tak ona jak przejdzie, wiecie, przez jeden rząd, to w rzędzie pozostanie stojąc 3-4 osoby. Reszta wszystko leży. 24 krzesła. Co się robi? Co tych ludzi tak wala? A niektóre tak pada jak słoma na plecy. Jak słoma, kloda. Jest kilka osób, takie do usługi. Niektóra, to potem powiem, nie zapomnę, chyba mi przypomniecie, że coś miałem powiedzieć. I tak rząd poza rzędem zbliża się do mojego rzęda. A tak bije się w myślach. Już nie walczę z tym, czy to dobre, czy to złe, bo już jestem w domu. Tylko tak sobie myśli, jak po prostu zapobiec w samym w sobie tej sprawy, żeby ta kobieta widziała, co ja myślę. Modlę się i wiecie, naraz, bo mi to ona była na lewą rękę, ja tak stał, ona zaszła w mój rząd, gdzie ja stałem. A ja stałem się tak, żeby ja był pierwszy do niej, a potem tłumacz, bo ja go zmieniłem. A on mówi, czego mi zmienia. Ja mówię, jak ty wpadniesz, to kto mnie będzie tłumaczył? A tak, jak ja upadnę, to już nie będzie komu tłumaczyć. A jak ty wpadniesz, a mnie coś trzeba będzie tłumaczyć, to kto będzie tłumaczył? Aha, zrozumiał, stanął z prawej strony. Jak ona zaszła w ten rząd, bracia, ja tak popatrzyłem, 16 krzeseł. Jak ja na nią popatrzyłem, to ja cały ścierp. Omdlenie przyszło na całe ciało. Po prostu jak ścierpnięty, jakby tam miliony jegielek mi szpilało. I to od głowy aż do nóg. A nie taka prosta sprawa, jak to tak właśnie by to nam zdawało. I ja widzę, że moja siła nie za mała, za słaba. Ona na mnie nie patrzy. Ja na nią popatrzyłem i odczułem to, o czym mówi. Zmobilizowałem się i tak wzbiłem się myślami do Boga, do tronu łaski i tylko pamiętam to. Ale dobrze zwracajcie uwagę, co, jak ja teraz mówię. Na nią popatrzyłem, ja ścierp, zwróciłem swoje myśli do Boga w modlitwie. I powiedziałem tak, Panie Jezu, Tyś za mnie umarł i niech ze mną dzieje się wyłącznie Twoja wola. I tak jakbym znikł, nic o sobie nie umiem dalej powiedzieć, czy ja się modliłem, czy ja milczałem. Ale to był taki czas, że ona zdążyła od tego pierwszego usłużyć już 15 osób czy 16 i naraz mnie się wydawało, że ja tylko powiedziałem, Panie Jezu, Tyś za mnie umarł, niech się ze mną dzieje Twoja wola, że to tylko tyle, ja roztwieram oczy, ona stoi przede mną. To wszystko już leży. Nie pamiętam dokładnie, czy daje się, że jeden albo dwa, ale ja nie gwarantuję, to jest troszkę czasu albo to z drugiego rzędu, bo ja to do Was mówię i to widzę, co było wówczas. I ona stoi przede mną. A tak rozpieram na jednym spodzianie, rozpieram oczy. A ona stoi przede mną. I to po prostu ta wysokość była niewielka różnica. Być może ona troszkę wyższa, bo była wysoka kobieta. I ona swoje oczy skierowała w moje oczy prosto w źrenicy. Jak ona tak postawiła oczy, prosto w moje oczy. Ja takiego zderzenia jeszcze nigdy nie miał. Żeby tak ktoś kropka w kropkę patrzył. A wiem, że ruskie kachebiści, jak śledztwa ciągnęli, to oni się tak lubili patrzeć, żeby coś tam z tych oczy wyczytać. Ale to jakieś inne te oczy byli, ona tak postawiła te oczy i ja sobie tak pomyślałem. Po co to mi moje źrenice są potrzebne? I ja zmobilizowałem się i swoje oczy scentrowałem w jej oczy. I po prostu stoimy dwoi i patrzymy. Oku w oku, kropka w kropkę. Ona nie klipnie i ja nie klipnę. Ona nie bierze uczy na bok i ja nie biorę uczy na bok. Potem ona chciała moje oczy odprowadzić ze swych ucz. I wzięła rękę tak, o, na prosto nosa, i tak tu, a mnie ręka jej nie interesuje. Ja patrzę dalej w oczy. Tu i ja dalej w oczy. I tak spróbowała ze 4 razy, a mnie to nie interesowało. Ja za jej ręką nie patrzyłem. Patrzyłem się prosto w źrenicy. Ona chce głowę swoją odciągnąć, a ona nie może. Jej głowa stanęła jakby sztywna i stoi. Ja tak stoję, ja tak na nią patrzę oku w oku i tak sobie pomyślałem, no i co? I ona odeszła. Ze mną się nic nie stało. Ja tak na bok, to znaczy, no i co? Ja nie powiedziałem w głos. Patrzę się, a mój tłumacz już, fik, leży. Tak mi się zrobiło przykro. Zresztą jakby mógł tą piersi swoje rozdar, wiecie? Bo widzę, co się robi, widzę, co je, widzę, kto je i pod jakim imieniem działa. Ja jestem w obcym kraju. Usłużyła tych ludzi aż do tyłu. Mało osób pozostało, wszystko leciało jak słoma. Ktoś tam się z nią sprzeczał, prawdopodobnie, że on nie upadnie. Upadł i kilkakrotnie wstawał i ona nie pozwoliła. Machnęła ręką i koniec. Potem coś mówi do niego po angielsku, a tłumacz mi tłumaczy, że mówi do niego tak, no i co, taki silny? Leżałbyś tu jeszcze, ale mi ci szkoda już, bo kilkakrotnie chciałeś stawać, to już stałaś. Ty stał. Znaczy, ja mówię wtedy do tego swojego tłumacza, no musimy zaczekać, jak to wszystko już było na sali usłużone. A gdzieś mówili na balkonie, ktoś uzdrowiony. Oprócz padania nie widziałem. I tą kobietę, którą postawiła na nogi, zaraz usiądła. Ta druga, nie, jak mówiłem, nie ruszyła się. No i cały obraz mi już zrozumiały. I skądś nabrała mi się taka odwaga. I mówię do swojego tłumacza tak, jak się to już wszystko skończyło. Idź do niej i powiedz tak, że jest to polski pastor, starszym już wieką, i ma 3 dyski wypadniętych w kręgosłupi. Ja sobie szukam moją chorobę i faktycznie chorobę taką ja miał. Ja na renty poszedł właśnie na tą chorobę. L3, L4, L5 wypadniętych. I powiedz, że wierzę, że Bóg żywy może to uczynić, żebym był zdrowy. Ja bym chciał, by ona się za mną pomodliła, ale tam na podwyższeniu, ja chciałem ją wyprowadzić na to podwyższenie. Ale tam na podwyższeniu, nie gdzieś tu w kącie, tylko że ja wyjdę tam na podwyższenie, gdzie tam kazalnica stała i żeby ona tam wyszła i się za mną pomodliła. Nie wyraziła zgody, uciekła od niego i ode mnie uciekała. Ja mówię, słuchaj, podejdź jeszcze raz, on jeszcze poszedł. To ona już go nie dosłuchała do końca, ręką tak machnęła i poszła. Coś mu powiedziała, żeby tam się modlił w swoim kraju czy coś tam, ale ja tego powtórzyć nie mogę oryginalnie, bo tego nie pamiętam. Skończyła się to, ta cała ewangelizacja. Taki, są zadowoleni ludzi,
Bo jako to taka religijna zabawa bardzo piękna.
Tak to można było określić. Pomogli tam jeszcze niektórzy śpiewać. A potem na zakończeniu odlany taki baranek, taki może za duży, z rogami zakręconymi. Za dzisiejszą ewangelizację, jako dar wdzięczności, kilka osób, kto niosą przednią. To ja już wtedy usiadł, ja mówię, chodź żon, już wystarczy mi, idziemy do domu, bo do pracy rano nie pójdziesz. A gdyby nie taka mobilizacja i nie łaska Boża, a tak przyjęcie było, że to jest wszystko dobre, na pewno by upadł. A ja osobiście jestem człowiek, który naprawdę pragnę od mocy Bożej upaść. Ja nie to, że jestem przeciwny. Jan upadł, Samuel upadł, padali ludzie. Ja bym chciał tak upaść, ale po dzień dzisiejszy nie upadłem. Na pewno, bo nie jestem. I godzin przeżyć takich rzeczy. Jan na wyspie spotkał się z Jezusem, upadł. Przecież to nie, on, Pan Jezus się w chwale pokazał. I on upadł. Daniel przed aniołem upadł. Takie rzeczy my możemy spotkać. Ale od Bożej mocy i najprawdopodobniej te ludzie padali na twarz. Najprawdopodobniej te ludzie padali na twarz. W Ogrodzie napisano, kiedy Jezus powiedział, kogo szukacie? Jezusa z Nazarejskiego. Odpowiedzieli, jam jest. Cofnęli się i upadli. I to cofnięci, tak jakby dawało do myślenia, choć dosłownie nie napisano, że oni upadli na plecy. Jeszcze raz mówię, nie jest dosłownie napisane, ale tak wygląda. I tak wyglądała ta sprawa. Niech dopomoże nam Bóg. Takich podobnych rzeczy jest bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, że temu człowiekowi, tej kobiecie, jej trzeba było komuś, kto stworzył w sobie taką tamę wielkiej ostrożności, popatrzeć prosto w źrenicę, w oczy. A ja już dalej tego tłumaczyć nie chcę. Dalej już tego tłumaczyć nie chcę. Sami wiemy, komu są potrzebne oczy i jak to mają ludzi. To, co ja mówiłem, że jak zapomnę, to mi przypomnijcie. Mówię, mi przebaczcie, ja mówię szczerą prawdę. Niektóra kobieta jak padała, to aż reformy byli na wierzchu, to ją kocem nakrywali. Byli przygotowani do tego. I to wszystko przyjęte za wielką moc Bożą, tak jak tego kogoś w dziejach apostolskich, że mieli go za wielki Boży palec. Tak to wyglądało. Zabraliśmy się, pojechali. Miała, bo była mowa, bo tam coś było zanotowane, że będzie zaproszona do Polski. Ja tak sobie pomyślałem, choć dałby Pan Bóg, żeby nie przyjechała, ale jak przyjedzie, to ja pojadę tam. Gdzie ona by nie była? Jej przypomnę tą rzecz, ale jak raz dowiadywałem się, nie przyjechała. To jest taka rzecz negatywna. Wyraźnie można powiedzieć, sił obcych, niepochodzących w stronę łaski Bożej. Imitacja, a to jest tak trudne do poznania. Jest tak trudne do poznania, jak człowiek nieostrożny i niepołączony z Bogiem i nie szuka czystości spraw duchowych. Ja kiedyś zrobiłem takie porównanie, że gdy leży prawdziwa skóra wyprawiona i skaja To na oku poznać jest bardzo trudno. A musi być bardzo dobry fachowiec, by okiem poznał. Pokąd nie weźmie w rękę. Tak samo i te sprawy. Niech dopomoże nam Pan Bóg, posili. Szybko wszystkim nie zachwycajmy się. Dziękuję za wysłuchanie takiej negatywnej sprawy. Ale przeszło czasu, bo ja miałem jeszcze pół roku czasu pobytu w Ameryce. Przyszedł ten termin i mnie trzeba było z tej strony, z brzegu wschodniego na zachodni polecieć samolotem. To było ponad 3000 mil. 4500 kilometrów. Mniej więcej taką drogę trzeba było pokonać. Ja wykupiłem bilet i jadę do tego amerykańskiego zboru, do tego Szlegela, gdzie jeszcze nigdy nie był, nikogo w tym zborze nie znam. Ale w międzyczasie załatwiłem sobie tłumacza, który mógł mi przetłumaczyć, ale z języka ukraińskiego, względnie ruskiego, nie z polskiego, na angielski. No mnie, ponieważ ja tam prawie już 8 miesięcy, bo byłem rok bez 10 dni, prawie 8 miesięcy, albo pełnych 8 miesięcy już, mówiłem językiem ukraińskim, a to był język, którym ja się urodził, także ja sobie przypomniał ten język, co mi mama uczyła i mnie po ukraińsku mówić było bardzo lekko, a Biblię ja czytałem po ukraińsku. Kiedyś w młodości, no i ja tam miałem mówić po ukraińsku, on miał tłumaczyć mnie na angielski. Ale przylecieć mi trzeba było do Oregonu i tam mi miał ktoś odebrać, kogo ja w życiu nie widział, ani on nie. Przy tym Amerykanin miejscowy, języka nie znamy. I wiecie, całą drogę się modlił, tam narodu nabito. Oregon to jest stan, jest miasto stoliczne stanu. No i tam, jak przyleciał, tam tych samolotów naraz nie jeden i nie dwa. No ale on wiedział, z którego samolotu ja mam wyjść. Ciekawa rzecz była. Ja wziąłem walizki swoją, z walizką wychodzę. Patrzcie, stoi taki wysoki mężczyzna. Ja tak popatrzyłem na niego. No tak jak na was w tej chwili mówię, tak popatrzyłem na niego. Czy to nie on czasem? On odwrócił się tak oczyma. I oczyma mi znalazł, popatrzył na mnie i idzie do mnie. Bez słów. Przychodzi do mnie i mówi, Mike? A ja mówię, Michał? Ja mówię, jest. No, już żeśmy się znaleźli, poznali. Zawiózł mi właśnie do tego pastora Szlegela. Ja tam też przyszedłem, języka nie znam. No, on mnie zabrał do domu. Ja dopiero na drugi dzień tam pobył. Na drugi dzień. No i do mnie tam, gdzie on mnie zabrał do domu i do mnie tam dotarł mój tłumacz. Teraz wam opowiem, jak to dobrze, jak jest wszystko ładnie zorganizowane i to w boskiej pracy jest potrzebne. Ja przyjechałem w sobotę, w niedzielę ja idę na nabożeństwo. Ja dopiero z nabożeństwa do Szlegela poszedłem. W niedzielę idziemy na nabożeństwo, przychodzimy na teren zboru, tak jak my na przykład tu nasz, ale tego pola dużo więcej. Ja widzę bardzo ciekawe zjawisko, bardzo mi się podobało, a nie wiem, o co tu chodzi i co to jest. Stoję zaraz za furtką, dziewczyna i chłopak. I tak jakby na przykład przed schodami dziewczyna i chłopak. Jak się wejdzie za próg, dziewczyna i chłopak. Jakieś kwiaty mają. Weseli to dzisiaj mają, czy co? A więc taki porządek. Jak idą swoje, to oni tylko witają, kłonią się. jak przychodzi gość, który, a oni wybierają tam takich młodych ludzi, ale co znają swoich wierzących. Jak przychodzi gość, przychodzi kobieta, to dziewczynka prowadzi aż na miejsce posadzi. Jak jest mężczyzna, to chłopak prowadzi aż na miejsce posadzi i wraca. A jak w międzyczasie jeszcze ten nie wrócił, idzie drugi, to ta te z drugiego posterunku, albo z trzeciego. I tak sadzają tych gości. No pięknie to wygląda. Jak raz kilka osób przyszło przed nami. Ja to wszystko zobaczyłem. To tak ładnie, kulturalnie wychodzi. Na sali te ostatnia trójka, na sali posadzili tu, tu. Oni wiedzą, gdzie są miejsca. No, jak trzeba, to przeproszę, posuną. No, 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 bardzo pięknie. Ja bym sobie to tak życzył. U nas to tak było w Domu Kultury, jak my ewangelizację robili. Tam Pawlak Bogdan był inny, taki w tym wieku. Ślicznie usługiwali. Coś podobnego, tylko jak raz po dwa dni stali. Ale tak ładnie sadzali ludzi. Więc o to trzeba podbać, bo nieraz tak my myślimy tylko, a no do idzie, to już przyjdzie. A nieraz przyjdzie pod tą furtkę i krępuje się, nie wie, co ma ze sobą zrobić. No ja to sobie tak zanotowałem i to miałem na myśli powiedzieć. No i my wchodzimy, weszliśmy, nas od razu witają. No ale co ciekawe, no ale nie miejcie mi za źle, ja już wam wszystko powiem. I od razu witają i mówią, że dziś u nas będzie wybitny jakiś tam kaznodzieja z Europy. Oni nie mówią J, tylko Dży, Dziawdyk Michał. I pokazują mi zdjęcie i patrzą na mnie z takim słupem z tuneli, bo mają zdjęcie, mają mnie przed sobą. No, a ja z początku się nie zorientował, kto na tym zdjęciu jest, a oni zaś się nie zorientowali, kto to je. I to taki, tak nam to wyszło. Ale ten tłumacz taki bardzo biegły był człowiek, młody, żonaty. Bardzo był taki biegły i to wszystko załagodził. Porozmawiał z nimi i oni obydwoje nas prowadzą. I tak wyszli za drzwi. A jak wyszli za drzwi, to ten siedział w fotelu swoim pastor, a za kazalnicą stoi trzy foteli. Na przykład jest w zbożu trzy pastory. Główny, zastępca i pastor do młodzieży. No i ten w środku fotel, to on jest najwyższy. To jest znak, że to jest główny pastor na nim siedzie. A więc jeśli gość jest zaproszony i ma główne kazanie na zebraniu, to ten pastor główny odstępuje mu swój fotel i sadza go na swój fotel. I już cały zbór wie, kto będzie miał główny kazanie. No i tak są nauczeni, żeby się za nim modlić. Wiecie, ja wszedłem na tą salę, nawet mówię na salę, do tego pomieszczenia. Tam taki duży przedpokój, szatnia, tam łazienki na lewo, na prawo, to wszystko. I do przodu tak ta sala, tak głąb, tak pięknie zrobiona, tak w głąb. I on mnie zobaczył, ten pastor. I wybiegł aż do tego przedpokoju. Ale jak ja wszedłem do tego pomieszczenia, ta muzyka tak rąbała, że mnie uszy trzaskali. Trzaskali uszy. Wiecie co? Ja jeszcze, no może, nie pamiętam. Może byłem na takiej głośnej muzyce na nabożeństwie, ale jeśli byłem, to ta pierwsza najbardziej mi właśnie jest zarejestrowana. No, jeden szum. Ja nieprzyzwyczajony. Wy sobie weźmijcie do tyłu 20 parę lat. Ja opowiadam pierwszy raz pobytu w Stanach Zjednoczonych, bo potem to ja nawet nie wiem, ile razy tam był, ale to kupę lat, 25 lat gdzieś tak, albo jeszcze dalej do tyłu. Przyciśnięty aż do ziemi. A ten mnie za pod rękę i mówi na mój fotel. Ja, ale bardzo mądry człowiek. Tak mi się podobał. Ja widzę, że ja się tam zamęczę. Ja usiądę na tym fotelu, popatrzę się na to audytorium, a to młodzieżowe zebranie, Zaproszone jeszcze dużo ludzi.
Nabita sala.
Ja sobie nie dam rady. Ja mówię tak. A gdzie? Z Amerykanami to bardzo szybko. Po imieniu ty i już jest ok, bo tam nie ma ni pan, ni to tam bardzo szybko. Po imieniu i ty, i on do mnie, a do niego mówię, słuchaj, Schlegel, Leon, ja mam do siebie prośbę. Pozwól mnie tu pobyć, usiąść, bo naprawdę ja z takich głośnych nabożeń nie jestem przyzwyczajony. Na razie ja nie czuję się w stanie, żeby ja mógł, jak kaznodzieja, pójść za kazalnicę tam sobie usiąść. Pozwól mi. A jak ja dojdę do siebie, to ja wtedy pójdę. A on też mi mówi, no tak, ale jak ja będę wiedział. Ja mówię, ja ci dam do zrozumienia. Ty na czas do czasu zerkniesz na tą ławeczkę. Ja do tłumacza mówię, że idź ty na sali, zostawcie mi samego. Nie życzyłbym wam nikomu być w takiej sytuacji. Wiecie? Bydną trzaska mi serce. Szukam Boga. Ale szukam Boga i ja bym chciał tak się z Bogiem rozmawiać jak z wami. No to tak nie jest. Bo jak Mojżesz dziś słyszeliśmy, rozmawiał z Bogiem, to tam wszystko chodziło. Ja z taką wewnętrzną rozpaczą mówię tak. Gdzie ja jestem? Boże, czemu ja tu popadłem? Jak ja z tej sytuacji wyjdę? Jak ja to mam zrozumieć? Pomóż mi. To wszystko tam wewnątrz, we mnie po prostu drugi człowiek, ciało jest sparaliżowane, a ten drugi człowiek tam pracuje. Jak tak wewnątrz pomodliłem się, ja czuję głos zaś wewnątrz. Możeście przeżywali takie coś. Jak słyszycie w piersiach mówiony głos, to dużo ludzi jest takie, że przeżyli. Ja słyszę tam we mnie ten drugi człowiek, tłumaczy temu Michałowi na zewnątrz, tak, ich tak nauczyli i ty im tego nie zabierzesz, ale do domu tego nie wieś. Przyjrzałem na oczy. Patrzę się na podwyższeniu, wyszło 7 osób, zespół zaśpiewać. Ale już to taka ta tragedia, to wszystko, taki ten ciężar, gdzie ja jestem, to odeszło, ja jestem już zmobilizowany wewnątrz. I patrzę się, na podwyższeniu wyszło tam 7 osób, bo ja policzyłem. Dziewczyna tam prowadziła, po prostu była odpowiedzialna za ten zespół. Jakoś tam nową pieśń chcieli zaśpiewać, im ta pieśń nie wyszła. Im ta pieśń wyszła, a gdzie to cała sala, narod. I oni przestali śpiewać i ona nie wiedziała, co z sobą zrobić, bo chyba Pan Bóg tak dopuścił jej taki na chwili tortury, abym ja się bardziej pooglądał. Nie wiedziała, co z sobą zrobić i to ja nie widziałem tak w Ameryce, tylko jeden raz. I ta dziewczyna, wiecie, to jak stała i tak na kolana. Oni się stoją, z modlą albo siedzą. A na kolanach to sporadycznie. Ona na kolana, jak podniosła te ręce tak do góry, jak pociekli jej te łzy. A to znów bardzo rzadko, żeby Amerykanka płakała. Jakby tam auto rozbili, to jakieś drogie, no to tam szkoda było. A tak, żeby na zebraniu, to jest tak dostosowane, żeby nie za dużo tam rozpaczać kaznodziei, tak. No, nie będę tam ich. Zaplakała, wniosła ręce do góry. Widać było, że spełnił Bóg Duchem Świętym. Stanęła, ustawiła, zadyrygowała, pieśń poszła jak w wojsku. No, jak raz popatrzyłem na Schlegela, on zauważył, że ja na niego popatrzył, zeszedł, zabrał mi, mógłbym sobie usiąść już na wysoki fotel. Wsiadłem na tym fotelu, czułem się jak w domu, tutaj u nas. Wszystko odeszło całkowicie. Teraz myślę, jak ja do tych ludzi, jak ja zacznę i co ja im powiem.
Popatrzyłem się, że jest troszkę małżeństw z tyłu, tu z przodu. No to widać, wiecie, 30 lat, 40 lat. Wszystko tu młodzież. I kiedy ja tak szukałem, bo miejsce z Pisma Świętego ja miałem przeszykowane, ale z nimi jak się poznajomi, to trzeba obowiązkowo poznajomić się z nimi, powiedzieć im swoją całą personalę, ale mnie to już nie było tak ciężko, bo ja w dwóch minutach czasu wypowiedziałem cały swój życiorys, już go na pamięć znałem, prawie ten sam, no bo inny on nie był. Raz. No to jest obowiązkowo, bo jak im się nie przedstawi człowiek, to oni się mogą zagniewać, taka kultura. Znaczy z nimi się nie, tym co mówi, z nimi się nie liczy. Ani nie powiedział, kto on jest, a więc to trzeba zrobić. No, to zrobiłem. I mi przyszło na myśl im powiedzieć pewną historię przed kazaniem, co mam powiedzieć. Mam godzinę czasu. No nie jest tak dużo, bo przez tłumacza to jest pół. No przecież całego zebrania też nie wezmę. Przypomniałem sobie taką historię, bardzo mocną i bolącą, co opowiadał Milnik, co się działo w tym momencie na Ukrainie, kiedy dosyć tam było przykro. Antropów tam tak przyciskał silno, ludzi wierzących, ciągnęło się to tak od Chruszczowa. Więc było pewne małżeństwo i ten mąż był kierownikiem klubu. Żona wybitnie tancowała, on też, i oni obydwoje ten klub trzymali w jakimś tam miasteczko. I to młodzież trzymali, te dyskoteki, to wszystko tam organizowali, różne występy. No byli prost artyści. Coś się stało i ten kierownik klubu uwierzył w Ewangelii. Nawrócił się do Boga, ktoś dotarł do tego człowieka jako człowiek. Duch Święty popracował i ten człowiek nawrócił się do Boga. A ponieważ był charakteru bardzo mocnego, trudno było jemu się czegoś nastraszyć albo coś, stanął twardo, przyjął chrzest, no i nie ma takiego zastępczego człowieka do klubu, tą pracę oddał, zrzekł się i zaczął opowiadać Ewangelii i stał się ewangelistą w okolicach tam, głosi Ewangelii. Próbowali tak, próbowali inaczej, więc to można zrobić tylko przez żonę. To takie przykre, ale ja mówię to, co mnie mówią. I nieraz. Więc podebrali pewnego tam pracownika KGB, pracownika Służby Bezpieczeństwa, który zaczął chodzić za tą żoną, zaczął się rozczuleć, pokazywać. Ona nie była zadowolona, że on uwierzył. No skończyło się ani sobie z kim tak potańcować, ani nic, nie ma komu zorganizować. Ona tam próbowała, jej to nie wychodziło. No żeby wam tak długo nie ciągnął. Doszło do tego, że ją poradzono, aby ona go zostawiła. A on się z nią żeni. Dwoje dzieci. No, wiecie, jak to w Polsce jest przysłowi. Masło maślane. W końcu mówi człowiek słoma słomianna i nawet nie wie, że już zmienił swoją wypowiedź. Tak samo i tam. Z biegiem czasu. Ona się do niego coraz przyzwyczajała. Ona się zgodziła wziąć rozwód. Jak ona się zgodziła wziąć rozwód, wiecie, ja mówię do was i cierpnę. Jak on już znalazł sobie punkt w jej tam wnętrzu, mówi, słuchaj, ale to bardzo brzydko jest. Po co ty masz być rozwódką? Gdyby on nie żył, to wdowa wyszła za mąż, wszystko okej, to co on żyje, no to otruj go. Czy to było krótko, czy to było długo? Bo wiecie, jak to słuchał, to ja cały cierp. W każdym bądź razie z biegiem czasu ona zaczyna ten temat rozmawiać, prawdopodobnie z pierwszej mowy odrzuciła to, ale więcej z nim się spotyka i ona mówi, że przecież taki coś, to ja od razu do ciurmy idę, przyjdą, stwierdzą zgon, utruty człowiek, przecież to jest całkiem proste, co ty robisz, co ty mi mówisz. Nie, mówię, przyjedzie nasz lekarz i stwierdzi zgon przez zawał serca, a ponieważ to będzie coś podobnego, w każdym razie ta kobieta wyraziła zgodę go utruć. Mówiłem wam to już czy nie? Niektóryście powinni słyszeć. Alek słyszał, a ty w samochodzie słyszała. Bo są takie mocne, co mówią, napisano, że choćby trującego wypił, to nie zaszkodzi, bieje, pije, jeszcze nie dopił, fikną nogami. To nie zabawka, to właśnie w takich punktach ma moc, a nie w jakichś tam sztuczkach. I wiecie, co dano moc? Dużą porcję cyjanku. I ona wzięła ten cyjanek, wrzuciła mu do barszczu. Wiecie, tam na wschodzie to z barszczu nie wychodzą, jak u nas z bigosu. On stanął, to był początek człowieka, z Bogiem połączony. Pomodlił się za żonę, pomodlił się za to jedzenie. Usiadł i je. To było pierwsze danie, drugie danie. A ona się usiadła niedaleko i patrzy i miejsca sobie nie może dobrać. Bo ona się bała tego momentu, że on upadnie. Cyjanek, to wiecie, wystarczy jak partyzanci robili jakieś ataki, to mieli w ustach, pod koronką. W razie Niemiec go już lapał, przegryzł i padał martwy. To natychmiast. Cyjanek powoduje paraliż serca. Natychmiast, tak? I człowiek leży. Ona się patrzy, on zjadł to pierwsze danie, zjadł drugie danie, zabrał się poszedł. Zdenerwowała się. I mówię, w butelki mi nabili, te moi koledzy. Ja mu dam, jak ja się spotkam. A tamty znów siedzą, lekarz przygotowany, ma po gotowi jechać, zgon stwierdzić, nikt nie dzwoni. I znów do niego, jak ty to załatwił? A on znów mówi, to zrobiła mi banana, no to przecież obiecała, no i wzięła cyjanek i wszystko, no co, widocznie mu nie dała. Spotykają się, to temu nie da wygadać, to temu nie da wygadać, bo to mówi, no, wyrzut. Jak to już tam trochę pogadali sobie, ona mówi, że ona dała zjad jak absolutnie nic. To jest 100% pewne. Coś się mi dali. A wiecie, potem ten cyjanek znowu badanie, niebadanie, skąd wzięli, no wszystko jest okej. Okay. I stwierdzili, że musi być strasznie mocny człowiek i mu to nie poszkodziło. I dali dwie porcje. I znowu przygotowali. Dano tych dwie porcje. Ona przygotowała to jedzenie. Jeść ona mu co dzień przygotowywała, ale tak postawiła i poszła. A tu troszkę się interesowała. On stanął, znowu się pomodlił i w momencie, kiedy się on pomodlił, z podłóżka wyszedł pokojowy kotek. No jak to kotek? Zobaczył pana, zaczął się tam laścić ogonkiem i zaczął miauczyć. Ten popatrzył się w tą swoją zupę i zauważył tam jakiś większy szkwarek czy kawałeczek mięsa, wziął na widelce i rzucił temu kotkowi. A kotek chap i od razu nogami. I nieżywy. I nieżywy, natychmiast. Tylne przednie nogi, natychmiast. A on popatrzył na oczy. I nie mówią o tym, że tam napisano choćby trującego. zjadł, nie zaszkodzi, tylko zauważył, bo jak on nie wiedział, sprawa druga, a jak on wiedział, jest kuszenie Pana Boga. I pyta się jej, co to jest. Co to znaczy? W każdym bądź razie dochodzi do tego, że ona się rozpłakała. Serce jej rozwalone na, jak to ruski mówi, na popołam. Widzi, co ona zrobiła, do czego ona doszła, kogo ona posłuchała i kto to jest. Otruć nie dała rady, że ten jej mąż coś musi mieć z żywym Bogiem i że żywy Bóg jest. Poleciała do niego, poobejmowała go za szyję, wsiądła mu na kolana, przycisnęła do siebie, płakała i wszystko mu wyznawała, co było, jak było. Wszystko mu powiedziała, jak to, co, którędy i tak dalej, tam telefon do KHB, tam pozwonili, załatwili tą służbową sprawę, jak to jest i tak dalej, ta kobieta ożyła, nawróciła się, obydwoje dość Ewangelii głosili, więc jak ja to Amerykanom powiedział, wiecie, to dla nich to było coś, to wtedy tak kazanie mi leciutko było mówić, że aż hej. W czasie kazania ja chyba 3 razy przerywałem. Czemu? Bo oni się tak modlili i tak aleluja krzyczeli, i tak rękami trzaskali, ale nie padali, nie tancowali, tylko tak, bo to jak tam ktoś z radości z rękami zatrzaska, chwała Bogu, to nie jest nic złego, tylko jeśli by to było tak pod komendą, a teraz będziemy trzaskać Panu Bogu, o to jest bida, to jest źle. No, dobrze. Kazano mi doprowadzić do modlitwy, wszystko okej. Okay. Modlitwa się skończyła i ja z podwyższenia schodzę. Ja schodzę z podwyższenia na dół, a szlegiel podbiega, chwycił mi za ręki i mówi stop. Nie możesz zejść z podwyższenia, masz pewną sprawę zadecydować. Ja się tak na niego popatrzył. Wiecie, każda sprawa, co się decyduje, a byłaby nieprzemyślana, jest bardzo niebezpieczna. A jeśli w cudzym kraju chcesz decydować, nie mówię, co takiego? Mówi, czy coś może źle powiedziałem? Oj, nie, jak się cieszę, poobejmował mnie. Mówię, u nas jest taki zwyczaj. Nie należy rozumieć, że tylko są wierzący w Polsce, bojący się Boga tylko w wspólnocie chrześcijańskiej zielonoświątkowej. Tak nie należy rozumieć. Należy patrzeć, gdzie jest zgodne z Biblią. No, a sposoby mogą być nieraz troszkę inne. Mówi tak, u nas jest taki sposób. W razie zborowej my mamy 16 osób. I każdej jednej niedzielę 4 osoby z Rady Zborowej ma dyżur. W braterskim pokoju przez 2 godziny oni bez przerwy się modlą. Za nabożeństwo, które odbywa się na sali. A następna niedziela 2. czwórka, na 3. niedziela 3. czwórka, 4. niedziela 4. czwórka. I znowu 1. wchodzi na 5. niedzielę, jak popadnie, znowu tak idzie. I oni się modlili tam i Pan Bóg im objawił Duchem Świętym, że my, nasz zbór, mówi szlegiel, tłumacz tłumaczem, ma pomóc Polsce. To był moment, niektóre sobie przypomniecie, co tak było trudno z benzyną, natomiast ropa była. Kto miał diesel, to spokojnie sobie jeździł. Oni tam wszystko widzieli, oni tam to widzieli. I mówi tak, szlegiel. Co mamy zrobić? Czy jakiemuś bratu kupić auto, diesel, żeby mógł od zboru do zboru się przemieszczać? Czy pomóc w domu modlitwie? Można mieć fajne auto, nie? Co mamy zrobić? Ja tak na niego popatrzył. Tak myślę, bo im auto kupił mnie, no, jestem na miejscu, dokumenta na raz i już jest gotowe, tak? I co, wrócę do kraju i co? Koniec mojej będzie pracy. Na wówczas jeszcze na pewno. Raz, drugi raz. Ja nie czuję się taki biedny, żebym ja jeszcze był auto kupować. Bogaty nie jest, ale taki biedny to na pewno nie. To jest raz, drugi raz. Mówi do niego, pomyślałem i mówi do niego tak, Szlegel, czego ty mi się pytasz, czego ty mi mówisz, żebym ja zadecydował? Wam Pan Bóg objawił, żeby Polsce pomóc? Tak. Ty jesteś przekonany 100%? Tak. Ja mówię, Szlegel, to nie moja misja. Czy wam Pan Bóg objawił, żeby Polsce pomóc i nie objawił wam w całości, to nie uklękną tamte ludzie na kolana, zapytają się Boga, w czym? On im powie resztę. To nie moja misja, aby ja decydował. Ja tutaj absolutnie w niczym nie jestem związany. I ja się boję tu wchodzić. A masz rację. Poszedł. Za chwilę wychodzi. No za chwilę. Zeszło z 15 minut. Mój słuchaj, Michał. On klęknie na kolana, pomodlili się i Bóg dał odpowiedź. Ja mówię, widzisz, i to jest jedno z najlepszych. Nikt nie wchodził w kompetencji głosu Bożego. No i co? Mamy pomóc wybudować dom modlitwy. I odłożyli 16 tysięcy dolarów. Ja ich o to nie prosił. Ja ich o to nie prosił. Mówi tak. 8 tysięcy mamy już, 8 jeszcze złożymy, bo to już jest zatwierdzone na Radzie. A mój jeszcze członkowski, możecie się sprzeciwić, nie mamy tego zwyczaju. I 8 weźmiesz, a drugie 8 my przekażemy. Ja mówię, nie Szlegie. Ja w tą misję wchodzić nie będę. Jeśli Bóg wam objawił, że macie pomóc, jeśli Bóg wam objawił, w czym pomóc, to wiesz co? Ty jesteś pastorem, z tych pieniędzy, coś ci postanowili, 16 tysięcy, pomóc na budowę do Polski, weź na bilet sobie i żoni, bo oni sami nie jeżdżą. My mieli problem, żeśmy, Roman, ja byłem sama, jeszcze nie mieliśmy obrączki. I on miał problem, ja miałem problem. No ale to na potem. I przywieź te pieniądze sam. Zobaczysz, co się robi. Jak, gdzie, co. No i oni tam porozumieli, że jest to możliwe. Tylko nie wiadomo kiedy. Ja mówię, wiecie, jak to Pan Bóg coś robi, to on nigdy się nie opóźnia. To się wszystko zrobi tak, jak ma się robić. My za 16 tysięcy już takiego zdania nie wybudujemy. No. Pojechał Roman. Nasz. I zaproponowali, on bardzo szybko po mnie pojechał. Ja przyjechał, on pojechał i tam wstąpił. On nie jechał do Szlegiela, ale wstąpił tam. Znowu chcieli mu te pieniądze przekazać. Roman nie wziął. Nie wziął tych pieniędzy. Powiedział, tato z wami rozmawiał. Przyjedźcie sami. Zobaczcie, gdzie te pieniądze i tak dalej. W każdym razie oni dali mu pieniądze na bilet. Z tych 16 tysięcy nie wzięli na bilet. I on z żoną przyjechał do nas i przywiózł te pieniądze. Pamiętasz Piotr Szlegiela? Piotr go pamięta, Gosia go pamięta. Regina pamięta? Nie przypominasz sobie. To tak popatrzy się, może Alek tylko pamiętać. Ania pamięta. Tyle o ile, co? Przywiózł on pieniądze. I my na ten czas zrobiliśmy drugą konferencję międzynarodową w domu Kultury Naleńskiego. To była druga konferencja. On te pieniądze przyniósł. Głównym skarbnikiem był Tosik Wolk, wspólnocie, te pieniądze. Pokwitował, te pieniądze nie zostali u nas, absolutnie. Myśmy od Tośka brali. Pieniądze tyle, ile nam trzeba było. Wprawdzie nie wszystkie pozostali te pieniądze w Legnicy, dlatego że do Tarnowa trzeba było tam pomóc. Niektórym trzeba było tam po 1000 udzielić, ale mieliśmy bardzo ogromną, właśnie ogromną pomoc. Zrobili tą konferencję. Konferencja wypadła bardzo fajnie. Młode bracia bardzo ładnie usłużyli. No, Szlegiela tłumaczyła Danuta ta Twardowska z Bieszczad, z języka angielskiego. Zrobiliśmy potem ewangelizację w kinie Ognisko, kto pamięta. Wyświetlili film Krzyż i Sztylet. Co wy nic nie pamiętacie? Ja stare pamiętam, a wy nie pamiętacie. Wyświetlili film. Proszę. O, jesteś. Jak mówił, że pamiętamy, to znaczy jest potwierdzenie, że ten człowiek mówi to, co było. I tego, i zrobili tam jeszcze taką ewangelizację. Ale w niedzielę, jak była konferencja, myśmy całą konferencję wyprowadzili tu na plac. A tu byli wykopane wykopy. I położona była, no, zbrojenie było położone. Zalewać lawy. Betonu jeszcze nie było na spodzie, tylko 10 cm, tak zwany chudy beton. Tu było wszystko wykupane, my ręcznie kupali, to było bardzo ładnie, prawie pozamiatane miotło, czyściutko. A właśnie ja kiedyś mówiłem, że ja nic nie mam notowane, ja przecież z pamięci to biorę. Ja dat nie pamiętam. Dosyć ładnie to było po moim pierwszej wizycie w Stanach Zjednoczonych. To był jakbyśmy zaczęli gdzieś w połowie. My 9 lat zbieraliśmy się na Rybnickiej, to gdzieś w połowie czasu było. To daleko to było. No, wyszli tu, Szlegiel popatrzył na to wszystko, tu pośpiewali parę pieśni, pomodlili się i stąd żeśmy poszli. Stąd żeśmy poszli na wieczorowe zebranie. Znowu my robili po 2 razy zebranie w dzień w Domu Kultury. No i ja chyba na tym zakończę. Czy jeszcze mam coś powiedzieć? Proszę? No dobrze, na zakończeniu powiem wam coś takiego ciekawego. Ja wspomniałem o tym, że Romana pytali, a mnie takie pytanie podchwytliwe było zadane. Romana zapytali, dlaczego on ze sobą nie wziął żony, jak jechał do Stanów Zjednoczonych. A ponieważ nie miał też obrączki na palcu, u nich to jest podejrzane. Ale że Roman szybko się zorientował, o co chodzi, i powiedział tak: to, że ja nie wziąłem żony ze sobą, to nie jest moja wina, jest wina wasza. Dlaczego? Dlatego, że ci bracia, którzy mnie zapraszali, kupili tylko mnie bilet, a żonie nie. A ja nie jestem w stanie. A wówczas mnie trzeba było moją rentę pół roku na bilet samolotowy. Weźcie pod uwagę. Aha, już więcej się nie pytali. Natomiast ja byłem zaproszony, Czerniejewski ze mną pojechał, bo Czerniejewski zawsze ze mną nie jeździł, ale tu pojechał ze mną Czerniejewski. On mi właśnie to zaproponował. Pojechał ze mną, gdzieś tak było ze 700 osób na sali, to je rzadko, ale je. W Stanach Zjednoczonych, że biali i czarni razem się zbierają w zgromadzeniu. A tam jak raz tak pół na pół, jest ze 700 osób na sali, no 700 osób, brzmijmy naszą konferencję młodzieżową, to może troszkę więcej, może tak, jak jest pełno, tylko sala większa, problemu nie było. Mnie tam poproszono. Jak ja zaczął informować, że jestem bieżący odtąd, tam i tam, na schodzie, ożeniłem się, przyjechał do Polski, tak lecę. I skończyłem, staje taka pani, siostra, ja mówię słuchaczka, też gdzieś może 32-5 lat, 32-30 gdzieś, ich trudno poznać. I pyta się, czy może mi dać pytanie. Czy takie audytorium? Co to takiego? Ja się nie spotykałem jeszcze z tym. A wiecie, w taki słuch odbierać pytanie i dać odpowiedź, to naprawdę trzeba się bać, co to może wyniknąć,
i jak na to odpowiedzieć.
A no przebaczcie, a oni dają pytanie, to myślą, że ten człowiek tam za tą kazalnicą to przeszedł, ja wiem, nie wiadomo co, jaki oczony i tak dalej, i tak dalej. A ona stanęła i czy może dać pytanie, znaczy pastora poprosiła, a on jej pozwolił. I ona mówi, czy może mi dać pytanie, czy ja jej pozwolę. Ja mówię, tak, proszę bardzo. To proszę mi odpowiedzieć z powagą, prosto w oczy. Proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie. Dlaczego pastor w młodości ożenił się z tą dziewczyną, którą ma za żonę, a nie z inną? To nie takie proste. Natomiast dla mnie było bardzo proste. Jeszcze ona nie zdążyła dać pytanie, a ja mówię, dlatego, że w tej okolicy ta dziewczyna była najładniejsza. Dziękuję. I znowu przyjechał bez żony, obrączki nie ma, co on tu szuka w Stanach Zjednoczonych. To spowodowało. Mówi pastor potem do mnie, mówi, ach, ścierp, co ty odpowiesz, jak ona dała to pytanie. No, ja tak troszkę z nim porozmawiam, bo można czasem usłyszeć troszkę inaczej. A jakoś się tak stało, jakoś się tak ułożyło, jakoś się tam to stało. A tutaj gdzieś ja nigdy takich, ja w życiu raz tak powiedziałem, ja nigdy w życiu takiego coś nie używałem. Jak sami wiecie, że ja nie tak często broni wspominam. No, a to się tak, gdybym ja powiedział, tak się jakoś stało, a jeszcze obrączki nie mam, to byłoby źle. Roman na drugi raz, jak jechał, to sobie kupił jakąś tam obrączkę, założył sobie na palec, miał spokój. Ja jeszcze mam troszeczkę czasu. Jeszcze wam powiem. Znowu w amerykańskim. Ja coś dłuższego nie chcę już rozpoczynać, bo mi czas nie pozwala. Mówi Czerniejewski, słuchaj mnie, pojedziemy do amerykańskiego zboru. No i pojedziemy. Ale tam jest nocna modlitwa. Ja mówię, to i my noc wytrzymamy. A on mówi, no nie, ja do roboty rano pójdę, to ja nie dam rady, ale do 12 godziny. Ja mówię, to co ze mną, będziesz rozmawiał. Przyjeżdżamy na nabożeństwo, znowu pełno ludzi. Modlitwa o uzdrowienie. Nocna modlitwa o uzdrowienie. Jest znowu sposób podejścia inny, jak my mamy. Pastor doprowadził, zaczynają się modlić. Zaczynają się modlić i spełnia Bóg Duchem Świętym pastora, on ochrzczony Duchem Świętym, spełnia go i mówi tak, ten i ten człowiek, tam i tam, na to i na to chory, niech stanie i powie, jest tak czy nie jest tak. Jeden tak staje, drugi tak staje, oni się pomodlą, olejkiem pomarzą. To jedno takie trochę. Ale wiecie, Pan Bóg jest taki miłosierny, że tego my stosować nie musimy. A ktoś jak zastosował, bo tak zrozumiał, to Pan Bóg mu to i za grzech nie policzy. Jak tym olejkiem marzą, to wszystkie lecą. I siostry, i bracia. Także aż ustąpił tego człowieka, to tam mazanie olejkiem, to może z 15 osób naraz pomarzy tego człowieka. Ja to biorę tak, że Pan Bóg widzi, że to takie trochę dziecinne, ale jak raz nie jest to grzechy. A ja sobie tak myślę. No tak można z kilkoma sobie porozmawiać i można zrobić. Ja mówię do was tak, jak ja myślę, no wiecie. A ja jak raz, jak przyliczałem na lotnisku, choć miałem to ucho jedno, już takie od przyciągów naruszone. Przyleciałem na lotnisku tam w Nowym Jorku, na Kennedy'ego, tam bardzo był przeciąg. Mnie tak powiało, że mi pół głowy rozbolało, ucho mi rozbolało. Tylko to było prawe, na lewe. Tak ja tak siedziałem, lewe. Ja on tak patrzy, ja z Waldkiem siedzę, Czerniejewskim. On tak patrzy. No i tam tak policzył w tym i tym rzędzie. Siedzi mężczyzna w brązowym garniturze, dosyć taki już biały. Jego bole lewe ucho i na niego niedobrze słyszy. Ja mówię, a Baltyk nic nie mówił do niego. Tak do niego mówił. Nic nie mówił. Ciebie to nic nie interesuje. No powiedział. No, ja się nie odezwał. Wszystko okej. Okay. Tam jeszcze kogoś wspomniał. Pomodlili się, znowu do mnie się wrócił. Że ty nie ten mężczyzna, jego boli ucho, on nie słyszy na lewe ucho. Niech powie, my się pomodlimy. Jak mu nogą powiedział, żeby się nic nie odzywał do Waldka. On mi tylko przetłumaczył i cicho. No ale cała hala słyszy. Znaczy, i już są wszystkie oczy zwrócone na ten punkt. Coś pastorowi nie wychodzi, bo gość się nie odzywa. Ten człowiek się nie odzywa. Później w końcu on stanął i mówi tak. Ty nie ten człowiek. Jeśli on nie rozumie, proszę mu pomóc. Ale ja uważam, że tam jest tłumacz. On zauważył, że mi tłumaczy. Jego boli lewe ucho i on na niego nie słyszy. Niech powie, my się pomodlimy. A jeśli to nieprawda, to niech wstanie i powie, że to nieprawda. No ja niech wstanie, no to już dalej czekać ja nie mogę. Ja wstanę i powiedział, że faktycznie mi ucho boli i ja nie słyszę. Dobrze na to ucho. Pomodlili się te ludzie i zaś ich tam z 15 przyleciało. Ostąpili mnie, taka radość była, bo to z początku było takie niepewne, a potem to się pomodlili się i ucho mi przestało boleć. Ja doszedłem do tego słuchu, jak był przed tym. Już nie taki 100%, bo ja już nie miałem na oba uszy, ale ten ból odszedł, bo ja już się martwiłem, co będzie. Faktycznie w sposób inny, jak my byśmy to widzieli, rozumieli, czy mamy praktykę u siebie, Pan Bóg wysłuchuje ludzi. Jemu się to bardzo podobało i mówi, słuchaj, przyjdź jutro, to było w sobotę, przyjdź jutro do nas na nabożeństwo i powiesz kazanie. Ja mówię, dobra, ja przyjdę. No, ale ja mam problem z Boży. Jakie problem mam z Boży? Nijak nie mogę ludzi postawić na kolana. Nie chcę się na kolana modlić. Siedząc by się modlili, ostatecznie stanęliby na nogi. A żeby na kolana, no nie dam rady postawić na kolana. Ja mówię, dobrze, ja ich postawię na kolana. Z tym, że ty byś pierwszy klękał, bo ty ich do tego doprowadziłeś, że oni na kolanach nie stają. A mógł im to powiedzieć, bo on zakładał ten zbór od zera. Ja o tym wiedział. 600 członków, z 200 nieczłonków. Zbór duży. Jeszcze przyjdą goście, no i dobrze. A on mówi bez dwóch zdań. Czy ja przeszedłem na drugi. Ja drugi dzień, w niedzielę, tam jak raz tych foteli nie było, bo tam był tylko jeden pastor. No ale byłem na tym podwyższeniu z Waldkiem. I tak pomodliłem się, prawie przez noc wzywałem imienia Bożego o pomoc. Rano przyszedł i przyszedł mi taki temat. Żeby postarać się razem z nimi wyjść na Golgoty. Żeby razem z nimi wiarą pójść do Ogrodu. Żeby razem z nimi wspomnąć sobie, jak Pan Jezus padając na oblicze, a pot krwawy występował na Jego twarz. Ja właśnie to wspomniałem i tak im powiedziałem. A teraz razem z Panem Jezusem my wstaniemy na kolana. Cała rzesza, choć jeden stał. Wszystko na kolana. Także jeśli ludzi nie chcą się modlić na kolanach, to winni są pastorzy, a nie ludzie. Potem mają problem, a nasamprzód ich nauczył nie klękać na kolana, co nas nauczyli się modlić stojąc, a w końcu siedząc. I wiele, wiele jest takich zborów na zachodzie, że nie stają do modlitwy. Siedzą, puszczą głowy. Niewiele kto zrozumie, co te ludzie robią. Jest pewne zaniedbanie. Po tym zebraniu mówi tak. Słuchaj, przyjdź do Ameryki. Mówi, co ja to będę robił? Będziemy oba. Przyjdziesz za pastora do spraw duchowych. Ja mówię, słuchaj, ja języka angielskiego nie wiem, A uczyć się będę 5 lat, a za 5 lat wszyscy mną zgardzicie, ja tu nic nie zrobię. A w Polsce jeszcze coś zrobię.
Ale tak mi prosił i od razu, wiecie, tam, bo tam jak taki coś przedłożył, to od razu. Pensji mi powiedział 2500, wówczas dolary byli drogi. Cała przeprowadzka, przejazd do Stanów Zjednoczonych na koszt zboru. No za wszystko to podziękowałem. Potem Romanowi to samo zaproponował, bo Roman tam był w tym zborze. Bo z tego zboru potem Roman skorzystał z pewnej sumy pieniędzy, których przekazał na dom modlitwę do Głogowa. Znaczy, że Legnica nic z tego nie skorzystała, te pieniądze poszli do Głogowa. No, takich rzeczy to jest dosyć dużo. Dziękuję, żeście słuchali. Niech was Pan Bóg błogosławi. Następny raz zaczepimy Portugalii i takich wierzących w Stanach Zjednoczonych, że na całe Stany ich jest, było wówczas tylko 35 zborów, to jest całkiem mało. No i będziemy pomału budować dom modlitwy. Dobra? Więc dziękuję, niech was Pan Bóg błogosławi.